Witamy w 48. odcinku DualShock Podcast. Dziś mamy odcinek specjalny, bo nie ma z nami Cialnego, ale jest ktoś w zamian. Witamy się z wami Bizon.
Odin.
I gość specjalny, czyli...
Abaddon.
W końcu.
Tak, witamy Abaddona. A w dzisiejszym odcinku w newsach powiemy o Mortal Kombat, które już wylądowało na torrentach. Powiemy o The Bard, Savior of Queens, który był żartem na prima aprilis od CD Projektu. Powiemy o tym, jak Kinect działa z Forzą 4. Opowiemy o nowym DLC do Mass Effecta 2. To, że nie ma bladego, nie znaczy, że nie będziemy gadać o Mass Effectie. The Agency zostało anulowane. Taką właśnie wiadomość przyniósł nam Abaddon. Odin opowie nam o Crysisie 2, który tak naprawdę chyba nie śmiga wcale na silniku Crysisa 3. I teraz uwaga, uwaga, na sam koniec newsów powiemy o nowych screenshotach i nowych informacjach z Maxa Payne'a 3. A głównym tematem całego podcastu będą brutalne i kontrowersyjne gry. Jak to się wszystko zaczęło i jak to jest teraz. Także zapraszamy.
Mach, 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 mach. Okay. Więc każdy już słyszał o grze Mortal Kombat i co się okazuje, znajduje się ona już na niektórych torrentach. I chyba bodajże 2 dni temu wkleiłem już na naszej rozmowie takiej prywatnej linka, gdzie na YouTubie 2 ludzi gra już sobie na swojej ściągniętej kopii. Gra jest w pełni już grywalna, nie ma już żadnych cięć, nie ma żadnych problemów z nią, więc tak naprawdę jeśli ktoś ma dostęp do jakiegoś wiarygodnego źródła, gdzie rzeczywiście te rzeczy pojawiają się wcześniej niż na takich popularnych i ogólnodostępnych stronach torrentowych, no to prawdopodobnie mógłby się już zaopatrzyć w najnowszą część Mortal Kombat.
Ale to jest śmieszne w ogóle dla mnie, że oni biorą, bo to musi być kopia dostarczona do prasy, bo chyba jeszcze jest trochę czasu do premiery Mortal Kombat i tak naprawdę tylko prasa na razie ma dostęp do kopii gry. No i to znaczy, że co, znowu ktoś, jakiś recenzent wziął sobie i to storrentował i wrzucił na torrenty? No nie wiem, dla mnie to jest takie trochę... Jeszcze czasem jest na peceta, że jest taki przeciek, no to wychodzi jakoś, no bo to jest jedna gra na peceta. Jeżeli gra na konsolę nagle robi puch na torrentach, to trochę dziwne jest dla mnie.
Okej, to jeśli miałaby być to kopia recenzencka, to chyba na PS3, na którym widzieliśmy ten gameplay, aż tak szybko by się pojawiło.
Myk z takimi rzeczami polega na tym, że praktycznie wszelkie dema albo wszelkie materiały prasowe w przypadku PlayStation już chyba od roku nie są dystrybuowane na CD. Nie daje się już ich w formie płytowej, dlatego że jest je rewelacyjnie łatwo rozprowadzać. Wszystkie te rzeczy pojawiają się poprzez takie specjalne linki, które się ustanawia między jednym stanowiskiem a drugim i tam się udostępnia właśnie grę. Więc no pytanie, kto w ogóle to zrobił, ale jak znam życie i biorąc pod uwagę te wszystkie przecieki, jakie aktualnie pojawiają się na tej konsoli, to myślę, że byłoby to w stanie zrobić no jakaś taka powiedzmy bardziej ogarnięta grupa.
Ale Sony jeszcze nie dało swojego oficjalnego stanowiska w tej sprawie, więc nawet chyba nie wiemy, czy oni o tym wiedzą.
To znaczy, ja myślę, że oni wiedzą, dlatego że no, filmik na YouTubie tam miał około 1 milion wyświetleń w ciągu 2 dni, więc wiesz, myślę, że zwrócił na pewno czyjąś uwagę, ale myślę, że ta sprawa, no cóż, no za bardzo już z tym nic nie zrobią, prawda? No co mogą zrobić? No, mogą najwyżej skrzyżować palce i powiedzieć, no spróbuj się teraz połączyć internetem, wiesz, gdzieś na jakiś serwer, no to cię zbanujemy.
Albo spróbuj tylko ściągnąć DLC.
Okej, mieliśmy Prima Aprilis, no i CD Projekt wystosowało taki filmik Prima Aprilisowy, zapowiedzieli zupełnie nowy projekt. Projekt nazywał się The Bard, Savior of the Queens. No i cóż, mieliśmy po prostu filmik na silniku Wiedźmina, w którym sterowana postać to nie był wcale Geralt, tylko Jaskier, czyli Bard, ten znany właśnie z uniwersum Wiedźmina. No i całkiem ciekawy filmik się prezentuje i chyba to, co najciekawsze w tym całym żarcie jest to, że mogliśmy znów pooglądać nieco prezentacji silnika Wiedźmina, który wygląda naprawdę soczyście.
Oj tak. I bardzo ładnie wyglądają animacje, bardzo ładnie wygląda świat, co już zresztą zostało powiedziane wiele razy. No i bardzo miło w ogóle, że z ich strony wyszła taka inicjatywa i że mogliśmy sobie popatrzeć.
No to z tego, co widziałem kiedyś, to w Wiedźminie 2 będzie można chociaż w jednej misji nawet być takim bardem, więc nie wiadomo ile wycięli, a ile zrobili sami z siebie.
To znaczy, że co, że będzie możliwość w grze wcielenia się rzeczywiście w Jaskra?
Tak, w jednym questie na pewno, czytałem gdzieś, chyba w CD Action. mieli opis questa, że byli na pewnej prezentacji i widzieli właśnie jedną część questa w Wiedźminie dwójce, gdzie nagle była zmiana rolami. Trzeba było przez jakiś czas sterować Jaskrem właśnie.
Jeśli to ma być tylko zamiana rolami, no to na pewno jest zrealizowana bardzo ładnie i możemy się tylko cieszyć. Okej, więc czy ktoś kojarzy grę taką jak Forza?
O, Forza!
Tak. No, gdyby był cialny, to na pewno by nam bardzo wiele na ten temat opowiedział. I też od niego zresztą dostałem nowy filmik, który prezentuje Forza 4. I przez jakiś czas był dostępny w wersji HD. Na YouTubie potem jak zwykle zniknął, do czego się już przyzwyczailiśmy. Tak czy inaczej, co widzimy na tym filmie? Otóż pojawia się wbudowana w grę już obsługa Kinecta, czyli to, co widzieliśmy na materiałach promocyjnych z Kinectem, czyli radosne kręcenie rękami w powietrzu i zmiana biegów. No można dyskutować, ale poza tym Forza wygląda bardzo, bardzo ładnie i graficznie jest rewelacyjnie dopracowana. I tam praktycznie wszystkie samochody, w przeciwieństwie do Gran Turismo, są robione z wielką dbałością o szczegóły i są takie ujęcia, gdzie naprawdę wydaje się to już jako wersja taka nagrana wręcz z telewizorni.
Jeśli chodzi o kwestię techniczną, to mam nadzieję, że Kinect wykorzystywany w Forzie właśnie nie zostanie wykorzystany w ten sposób, jak został w grze Joyride na Kinecta, gdzie tam można było wystawić swoje ręce przed siebie, nic nie robić, a samochód dojechał na trzecim miejscu.
Ale to wiesz, to nie jest nic dziwnego, prawda? Ale nie, Forza raczej nie będzie tak wyglądać, bo już miałem okazję się nasłuchać po prostu o tej grze i wydaje mi się, że będzie znacznie lepiej, jeśli chodzi przynajmniej o sterowanie i tak dalej. Ale no cóż, zobaczymy. To chyba będzie pierwsza z gier, która tak naprawdę ze ścigałek, tak, z racerów, która będzie implementować to rozwiązanie, więc będziemy mogli zobaczyć, no, jak jej się to udaje, no i miejmy nadzieję, że się jej to uda, że jej to wyjdzie, bo może wyjść bardzo, bardzo śmiesznie w przeciwnym razie.
Nie no, ale właśnie to jest to, z czym ja mam zawsze problem na przykład też na Wii. Ja nie potrafię mieć takich bezwładnych rąk. Jeżeli ja mam kontroler, kierownicę, to no, mam kierownicę, która jest zamontowana, która tu stoi, mam na niej ręce i mam usadowione, wiem, jak to wykonywać. Ale jeżeli mam Kinecta albo mam właśnie kontroler z Wii, to zawsze mam te ręce tak bezwładnie w powietrzu i mam problem z wyczuciem tej kontroli, więc to na pewno będzie Kinect ciekawie to robił i tylko teraz, czy będziemy mieć tą dokładność i to się będzie dało grać, no bo Forza to jest jednak symulator, czy będzie tak zupełnie do dupy, tak jak to było, nie wiem, w Sonic, tak? Ta gierka z Sonikiem, w której tyle razy się śmialiśmy już.
Albo w Joyride, ale wiesz co, no zobaczymy, no. Ciekawie, że ogólnie ktoś w grze takiej klasy, takiego typu próbuje w ogóle wrzucić takie rozwiązanie, bo no tak jak mówisz, to się może dziwnie skończyć, wręcz powiedziałbym negatywnie odbić na tytule. Więc no cóż, no przyjdzie nam poczekać jeszcze, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale no zapowiada się dość ciekawie.
The Agency. Na samym początku myślałem, że jest to właśnie żart, ale niestety okazało się, że Sony przez cięcia w budżecie anulowało swoje ciekawie zapowiadające się MMO The Agency.
No ale z tego, co widać po obrazkach, jak żeśmy sobie sprawdzili w necie, no to takie jest właściwie no alfa protokół na koksie.
Dobrze.
I dobrze. Ale dobrze. Czemuż?
Dlatego właśnie szkoda tego projektu ze względu na to, że Alpha Protocol wydawał mi się zbyt toporny jak na dzisiejsze czasy i to mogłoby rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi o szpiegowskie gry akcji, także...
Ale MMO szpiegowskie, jak sobie wyobrażasz, Abaddon, granie MMO, 2000 ludzi na serwerze i co oni mają robić? Oni mają się skradać? Rozumiesz? Jak w ogóle, jaka była koncepcja tego The Agency?
No, a czasem nie miało to być instancjonowane?
Ależ ja nie wiem.
Ale pomyśl, jesteś częścią siatki wielu, takiej wielkiej agencji i mijasz się z innymi agentami, idąc po misję i było tam, z tego co pamiętam, mnóstwo ścieżek rozwoju postaci, czyli właśnie, jak ty to mówiłeś, ten taki gradający się gość w pancerzu with wings, a także mógł być... Mogłeś biegać, nie wiem, kozakiem, ale jestem pewien, że to byłoby inaczej zrobione niż Alpha Protocol.
No, sam koncept i pomysł był całkiem znośny. Szkoda, że ją wykluczyli kompletnie z produkcji.
No, szkoda.
Okej. Długo na to czekaliśmy. Czekaliśmy długo na ostatnie DLC do Mass Effecta 2. Tym bardziej, że to DLC, które wyszło poprzednio, czyli Lair of Shadowbroker, było po prostu przegenialne i rozpływaliśmy się tutaj nad tym, jak dużo dodaje elementów, jak jak ważny był w ogóle przebieg akcji dla tych wszystkich rzeczy, które będą w Mass Effectie 3. I tego samego oczekiwaliśmy po DLC, które zwie się Arrival, ale to, co dostaliśmy, jest złe. Jest po prostu złe.
Jest.
Bo to nie wprowadza nic nowego, żadnych nowych elementów, nie wprowadza żadnej ciekawej fabuły, a wręcz sam scenariusz miejscami jest tak beznadziejnie głupi, że przeczy wszystkim rzeczom, które tak naprawdę Mass Effect stanowił. I nie będziemy tu robić spoilerów, ale myślę, że każdy fan Mass Effecta, który nieco wie o uniwersum, to zda sobie sprawę, że to jest robienie trochę takiego Kojimy. Czyli, że naciągamy fakty, nieco je zmieniamy, tak żeby tylko była fajna historyjka, ale koniec końców mi to DLC zupełnie się nie spodobało.
To, co najbardziej budzi wątpliwości, to fakt, że ono jest cholernie proste. Ono nie jest w żaden sposób skomplikowane. Ono zmierza prostą linią.
Wiesz, skąd to się bierze, ta prostota? Oni niepotrzebnie postawili na to, że to DLC jest stricte single Shepard. Nie masz w ogóle drużyny. Fabularnie to jest coś ogromnego. Ty robisz w tym DLC coś, co jest naprawdę tak ważne. Robisz samym Shepardem taką rzecz, że praktycznie Mass Effect 3, gdybyś ty nie dał rady tego zrobić, by się zupełnie zmienił, wiesz, to byłaby zupełnie inna fabuła. Robisz naprawdę ważne rzeczy, a tymczasem czujesz się tak, jakbyś po prostu biegał i strzelał. I oni to tak uprościli właśnie dlatego, że sterujesz samym Shepardem. Gdybyś miał drużynę, to miałbyś różnych ludzi tam. Miałbyś tych techników, którzy by robili, przebijaliby tarcze te energetyczne. Miałbyś ludzi od pancerza. A tutaj masz to maksymalnie uproszczone, tak żeby każdy typ Sheparda mógł sobie solo ukończyć to DLC. Dlatego między innymi to jest po prostu iść do przodu i strzelaj. Z żadnych ciekawych wrogów, nic nowego. Fabuła jest za prosta i bezdennie głupia jak dla mnie, bo naprawdę fabularnie jest tyle błędów. Ja już próbowałem to analizować na wiele sposobów i po prostu nie.
Powiesz co, bo ta prostota byłaby czymś oczywistym, gdyby to DLC było nastawione właśnie na fabułę, a jeśli fabuła zawodzi, to nie wiem w ogóle po co to wypuszczali, bo ja jestem wielkim fanem Mass Effecta i spodziewałem się czegoś takiego trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o uniwersum, że tak jak był właśnie w Lair of Shadowbroker, gdzie wątek i fabuła wnosiła więcej do głównego wątku niż sam, niż niektóre misje w podstawce.
Mhm, no tak było i no.
Czekałem na ten epilog, na to zwieńczenie całej historii, jakim był świetny Mass Effect 2, a to co dostajemy, no to sami widzimy.
Z tego, co ja kojarzę, ty nie miałeś jeszcze okazji w to zagrać, prawda?
Tak, ale z tego, co pamiętam, co ty mi mówiłeś i z tego, co widziałem, to myślę, że nie zapowiada się zbyt dobrze, a jeszcze bardziej utrudnia sprawę to, że nie jest dostępne w polskiej wersji językowej.
Wiesz co, bo pomijając kompletnie problemy techniczne, bardzo dobrze zauważyłeś, że spodziewasz się po ostatnim dodatku do dwójki, że to będzie coś wielkiego, że to właśnie zatrzęśnie tym całym światem, I wyjaśni pewne rzeczy, których wcześniej mogliśmy się tylko domyślać. I ta właśnie prostota, o której mówiłem wcześniej, polega na tym, że nie dostajesz żadnych sensownych informacji i fabuła popchnięta jest troszeczkę na siłę. Dlatego, że podejmujesz jedną bardzo ważną decyzję, która potem będzie miała swoje reperkusje oczywiście, bo dowiadujemy się w późniejszej rozmowie, że tak, że to co zrobiłeś, to będzie miało, wiesz, daleko idące konsekwencje i tak dalej, i nie wiem, czy jesteś tego świadom, i Shepard mówi, jestem świadom, jestem gotowy na to, co przyniesie życie. Tylko, że tak naprawdę ty zostajesz z niczym po tym DLC, bo nie dowiadujesz się nic więcej oprócz tego, co do tej pory wiedziałeś, i ono się kończy w tak chamski sposób, że podsumowane jest jedną rozmową, która mogłaby być zastąpiona poprzez komiks, który myślę, że sprawdziłby się lepiej.
Myślisz, że będzie to tak, że ta decyzja była aż na tyle ważna, że...
Nie. Nie, daj spokój, panie. To już robiłeś znacznie gorsze rzeczy w podstawowej części. Byłeś świadkiem, wiesz, zagłady rasy Krogan. Poznałeś osobę, która miała wpływ na w ogóle powstanie całego tego wirusa, który praktycznie wybił całą cywilizację. Wiesz, Mass Effect ma bardzo dużo podtekstów, ale to, co robi ostatni DLC, to jest takie właściwie rzucenie mięsa tobie i powiedzenie ugotuj sobie, wiesz, przyrządź sobie tak, jak chcesz.
Zapłać.
Okej, okay, to ja wam jeszcze powiem pewną ciekawostkę, bo to DLC miało być tym mostem pomiędzy Mass Effectem 2 a Mass Effectem 3. No i jeżeli ja czytałem swojego save'a z dwójki po skończeniu gry i zagrałem to, to mi się wydaje, że no to jest oczywiste, że to jest most. Ale jeżeli zaczniemy grę od nowa, nową postacią, to dostęp do tej misji będziemy mieć zaraz po misji na Horizon, czyli praktycznie w połowie gry. W połowie gry możemy wykonać misję Arrival, która powinna być mostem łączącym Mass Effecta 2 z 3. I to już jest dla mnie bez sensu.
To już jakaś kpina jest. Myślisz, że będzie chociaż jakieś malutkie nawiązanie do tego, co w trzeciej części? Czy będzie to na przykład wykorzystanie save'ów takie jak w Dragon Age 2, gdzie konsekwencjami twoich czynów to były po prostu malutkie wzmianki w świecie gry, ale takie malutkie.
Nawet dyskutowaliśmy na ten temat. No już wtedy byliśmy niezadowoleni, no bo jak to? Odbierają nam taki ważny, spajający całe te dwie części poprzednie, no i tutaj też będą tak robić.
Mm-hmm, no to teraz pozwólcie, że ja podsumuję ten temat, no bo czekamy na Mass Effecta 3, ale smutne jest to, że właśnie to ostatnie DLC tak nas zawiodło i właśnie w cieniu tego wszystkiego jakoś trudno mi wierzyć, że Mass Effect 3 to pociągnie dalej tak rzeczywiście bardzo dobrze, tak jak powinien to robić, bo to ostatnie DLC jednak nie wyszło BioWare. Ja mam nadzieję, że oni się jednak zbiorą do kupy i Mass Effect 3 będzie jednak lepszy od dwójki albo chociaż tak samo dobry.
Bo oni nie ochłonęli po Dragon Age 2. Jeszcze są w szoku.
Jeszcze liczą kasę.
No jeszcze liczą kasę. Okej, okay. Więc przechodzimy teraz do tematu, którym jest Crysis 2. Wiele już na temat Crysisa 2 zostało powiedziane i wiele też znajdziecie w sieci, ale wiele osób zastanawiało się już od dłuższego czasu, co tak naprawdę się spieprzyło w Crysisie 2, że wygląda tak szpetnie. Jeśli jesteś graczem konsolowym, to zapewne nie zauważysz tego, co gracz pecetowy jest w stanie, gdyż wystarczy odpalić sobie pierwszego Crysisa i te różnice są wręcz zatrważające. Ja dzisiaj, tak żeby się dobić, wręcz zainstalowałem znanego nam wszystkim Far Cry'a 2, gdzie rozdzielczość tekstur jest większa i po prostu jestem przerażony faktem, że po kontakcie zresztą już z ostateczną wersją Crysisa 2, gdzie nawet miałem przyjemność widzieć go w 3D, to nic się nie zmieniło. I Crysis naprawdę wygląda bardzo, bardzo brzydko. I to wzbudziło falę różnych roszczeń i naprawdę potoki tematów zalewały forum AMD i Crytek'u. I Crytek ostatecznie wczoraj wypowiedział się po raz pierwszy, przyznając do wielkiej porażki, tak jak zresztą można by było to podsumować, dlatego że powinniście traktować Crysisa 2 jako przejście na multiplatformowość. I co? I kurtyna została opuszczona i widzimy teraz całą nagość tego CryEngine. No cóż, no ja jestem, właściwie nie jestem zaskoczony, bo od samego początku mi się wydawało, że coś musi być na rzeczy, skoro Crysis 2 wygląda naprawdę gorzej niż pierwsza część, ale jeśli naprawdę, jeśli Far Cry 2 w niektórych momentach sprawia mi większą przyjemność i jest po prostu ładniejszy, no to możecie sobie wyobrazić ten zawód na mojej twarzy, jak naprawdę.
Ja miałem okazję zagrać w Crysis 2 i najbardziej, co mnie boli, to fizyka. Fizyka, gdzie...
Brak fizyki raczej.
No właśnie, tam gdzie w jedynce można było niszczyć całe chatki, budynki w ogóle, no to w dwójce ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że możesz, załóżmy, postrzelać w billboardy, a one się wtedy poniszczą. Albo złapać pudełko pizzy i rzucić nim o samochód. Samochody tam są po prostu zabawki. Są leciutkie. Można je rzucać i odbijają się od innych obiektów jak kauczukowe piłeczki.
Ale wiesz co... Ja bym bardzo chętnie zresztą wrzucił pewne screeny porównawcze, dlatego że tak jak mówiłem przy recenzji o tych światłocieniach, to prawdopodobnie wielu z was nie zdawało sobie sprawy, na jaką skalę to jest posunięte, ale są momenty w Crysisie, gdzie tak naprawdę światła i cienie ukrywają tragicznej rozdzielczości tekstury, tragicznej. W grach takich jak Mount & Blade były wykorzystywane podobne.
O Boże, to są tekstury... Mount & Blade, naprawdę?
Tak, to są tekstury na skałach w niektórych miejscach i czasami też niektóre rzeczy doczytują ci się na nogach, rozumiesz?
Że ale na PC-cie też?
Tak, dlatego że to jest niestety ten sam silnik. Poszukali nas!
Odin, ale powiedz jeszcze krótko o tym trybie 3D, bo jednak to jest coś, o czym ty mówiłeś, że już widziałem, już ci opowiem i mi nie opowiedziałeś, więc powiedz mi teraz.
Miałem okazję założyć okularki, popatrzeć przez chwilę. Wrażenia są następujące. Tekstury wyglądają chyba lepiej i wydaje mi się, że cały Crysis 2 został napisany tylko i wyłącznie pod ten tryb. Dlatego, że wtedy tak naprawdę nie widać tego, jak on jest brzydki. I powiem ci, że celuje się dość fajnie i myślę, że można by było nawet zaryzykować tutaj granie na multi. Tyle tylko, że tak jak praktycznie w każdej grze, która obsługuje ten tryb 3D, mamy do czynienia tutaj ze zmęczeniem oczu i to dość odczuwalnym niestety. Ale cały świat prezentuje się fajnie i naprawdę wydaje mi się, że te niektóre efekty, które zostały zrobione przez Crytek, na przykład jak zarzucenie sobie tego pancerza, kiedy te łuski tak naprawdę obejmują ci ten cały ekran, są specjalnie zrobione pod użytkowników, którzy będą korzystali z 3D, dlatego że tylko i wyłącznie w trybie 3D one mają sens. Dlatego, że w innym wypadku one wyglądają po prostu nie na miejscu, ale kiedy już masz te okulary, to naprawdę to zaczyna nabierać rumieńców i wygląda ładnie.
Wiesz, jak chodzisz na tym pancerzu, to nie widać przynajmniej dużej części otoczenia. I...
Prawda?
No właśnie, to jest taki myk specjalnie. Może dorzucili to do ostatecznej wersji jakoś pod koniec.
No teraz to
specjalnie. O, a to jednak brzydkie wyszło. To jednak wyszło brzydkie. No to choć machniemy na pół ekranu łuski. Okej, okay, świetny pomysł.
W ten sposób powstał tryb 3D.
Crysis ma coś, czego Far Cry 2 nie ma, czyli nie ma AK. A jeśli nie ma AK, to znaczy, że...
Nie ma odwróconego zamka.
Tak.
Okej, okay, dobra.
Okej, okay. Myśleliśmy, że Max Payne 3 umarł. W ogóle nawet jakby żył, to po tych screenshotach, które widzieliśmy i po tych informacjach, które mieliśmy, nie chcieliśmy takiego Maxa Payne'a 3, ale teraz przychodzi Edge Magazine, w którym mamy nowe screenshoty z Maxa Payne'a 3 i nowe informacje z Maxa Payne'a 3. I tym razem wszystko to nowe, co wypłynęło, przynajmniej w moim odczuciu, jest bardzo fajne i teraz odzyskałem nieco już teraz wiary w to, że Max Payne 3 to może być naprawdę dobra gra.
No, wygląda bardzo ładnie. I podoba mi się ta stopniowa ewolucja fryzury Maxa. Od kompletnej łysiny do normalnej, tej znanej już z pierwszej i drugiej części.
To znaczy, to ma być niby tak, że oni mówią o tym, że pierwszy raz robią tą zabawę czasem. Znaczy, nie pierwszy raz, ale pierwszy raz na taką skalę. Że będziemy cały czas skakać z przeszłości, do teraźniejszości. Po prostu scenarzyści zrobili taką zabawę czasem, że miejscami będziemy się przenosić w retrospekcjach do dwójki też między innymi, więc... To będzie dość ciekawie rozwiązane, jeżeli chodzi o scenariusz i to napawa optymizmem, bo jednak będą te nawiązania do dwójki, która była naprawdę porządną grą i widzimy tutaj na screenshotach tego Maxa, który wygląda praktycznie tak samo jak w dwójce, więc pod tym względem myślę, że ja odetchnąłem bardzo głęboko, widząc takie screenshoty właśnie.
Ale właśnie widzisz, to jest myk, że... Zamiast komiksu właśnie pojawi się to skakanie czasem.
Nie no, kto niestety, wie, może akurat...
Nie, jest napisane Bizon. Niestety tak? Musimy się pożegnać. Tak, ja przeczytałem te screeny, które mi wysłałeś.
Aha,
ja... Ta zabawa mówię... czasem właśnie ma ci rekompensować fakt, że tego komiksu nie będzie. I szkoda trochę, dlatego że ja lubiłem komiks. Chyba każdy lubił.
No, każdy lubił, ale spójrzcie też, jak wygląda Max Payne. Wygląda jakby ludzie z Rockstara wzięli sobie... Sama Fischera z części Double Agent i wzięli go z Conviction, połączyli go, że teraz chodzi nie dość, że łysy, to jeszcze nabuzowany koleś, jeszcze mu brakuje haseł typu Where is my daughter?
No, coś takiego, ale powiem ci, że na jednym tym screenie, gdzie już ma normalne włosy, jest w prochowcu, wygląda w porządku, tylko to teraz też jest pytanie, czy to jest screen poprzedzający wydarzenia z trzeciej części, czyli taki wstęp do tej gry, czy...
Na
czy
pewno musi być to któraś... To musi być któraś zabaw czasu.
Retrospekcja.
No być może, właśnie, ja popieram Abaddona trochę, dlatego, że ja bym nie chciał, żeby z tego się zrobił taki Splinter Cell.
Okay. Mam nadzieję, że to będzie lepiej rozwiązane właśnie te emocje, niż wyświetlenie na ścianach, że jest zły.
Angry!
Angry!
Ale będzie też cover system. Pierwszy raz w Maxie Payne będzie cover system.
Ale my na ten temat już nawet gadaliśmy kiedyś tam dawno, dawno temu. To już wtedy przeżywaliśmy to jakoś bardzo mocno, że cover system? No panie, daj.
No jak w Maxie Payne? Nie? Właśnie to mnie ciekawi, czy to będzie tak, że cover system będzie jakby tą alternatywą dla bullet time'u, czy będziemy musieli wykorzystywać obydwie metody ostrzału, żeby przejść tą grę, bo też pomyślałem sobie nad czymś takim, że może skoro jest ten cover system, to zrobimy taki klasyczny achievement, że dostaniesz achievement, jeżeli nigdy nie przykleisz się do osłony, tylko przejdziesz grę tak jak starego Maxa Payne'a.
Daj spokój. Daj spokój.
Myślę, że to będzie możliwe, bo ja myślę, że nie. Na pewno większość ludzi będzie używało właśnie cover systemu, lecz nie wiemy, jak to będzie rozwiązane, czy będzie aż tak trudne, że będziemy musieli rzucać się w bullet time, żeby zabijać ludzi, czy to będzie tylko taki dodatek, a nie rdzeń właśnie gry.
No, ja mam nadzieję, że ta formuła sprawdzona Maxa Payne'a powróci i mam nadzieję, że też będziemy przeżywali te takie, wiesz, z pogranicza snu i jawy akcje, czyli chodzenie na przykład po stróżce krwi w poszukiwaniu tej swojej przytomności, to było tak naprawdę punktem spajającym w Maxie Payne'ie. Dlatego, że żadna gra nie posiadała czegoś takiego i to wszystko bardzo fajnie tłumaczyło jego ogólne nastawienie, to tłumaczyło jego chęć do walki. Dlatego, że bez tego to Max Payne był taką zwykłą popierdółką, która po prostu stwierdziła, teraz się zemszczę. A kiedy przeżywamy te całe jego życie wewnętrzne, to my rozumiemy, co tak naprawdę nim kieruje.
Wiesz co, ja się obawiam, że będzie to tak, że jednak większość czasu będzie właśnie w tych fawelach, gdzie on będzie biegał taki łysy i wkurwiony i zabijał wszystkich, co popadnie. I to nie będzie tak czuć tego czegoś, co było właśnie w jedynce i dwójce.
Dobra, no to ja koniec końców was pocieszę. Jeszcze jest jedna rzecz, którą już oficjalnie powiedziało nam Rockstar, że powraca też aktor głosowy, który był Maxem w pierwszej i w drugiej części, więc to też nie zostanie zachwiane, bo pierwsze wiadomości były takie, że nowy image Maxa też zerwie z tym głosem Maxa, że będziemy mieć nowego aktora, ale została jednak ta sama twarz i ten sam aktor głosowy, więc Bogu dzięki i dziękujmy Panu.
I niech wróci Mona.
Tak. Amen.
Okej, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego podcastu, którym są gry brutalne i ogólnie kontrowersyjne, takie, które po ukazaniu się zrobiły taki jeden wielki boom. I zaczniemy od gry, która teraz jest jakby remake'owana i będzie to Mortal Kombat. Bo co Mortal Kombat zrobił, to zrobił taki boom brutalnościowy, że praktycznie dla samego Mortal Kombat wprowadzano te ograniczenia wiekowe na gry, bo ludzie byli tak oburzeni tym, co można było zobaczyć na automatach.
Gdy słyszę o brutalności w grach i o Mortal Kombat, to jestem przekonany, że miliony Australijczyków padało widząc te wszystkie wyrywane serca i kręgosłupy.
No, tam to było w ogóle straszne, te wszystkie takie rzeczy. Pierwszy raz w ogóle ludzie widzieli coś takiego, jak Sub-Zero chwytał kogoś za głowę i wyciągał ją razem z kręgosłupem.
I wspaniale.
Ja sobie przypominam czasy swojego dzieciństwa, kiedy to widziałem i dla mnie to jakoś nie robiło niesamowitego wrażenia, że Boże, to jest takie brutalne. Ale widocznie tym ludziom, którzy byli już starsi i mieli swoje dzieci i widzieli, że ich dzieci wyrywają komuś głowy, no to wtedy chyba pierwszy raz coś się w nich obudziło, że te gry jednak to są takie jednak za bardzo brutalne i kontrowersyjne. I praktycznie po Mortalu nie było aż takich gier, które już robiły coś niesamowitego na tyle, że były kontrowersyjne w całych mediach.
No bo praktycznie nic nie przebijało Mortala, tak przyjrzyjmy się temu bliżej, nie?
Była taka gra Odin i właśnie teraz chyba będziemy o niej mówić. Jeżeli Odin się domyśliłeś, jaka to gra, to powiedz.
Nie wiem.
No, wspominałeś o niej już.
Armageddon. Tak?
Armageddon.
Nie, no ja myślę, że Mortal Kombat to co zrobił, to tak naprawdę zdefiniował ci, jak daleko możesz się posunąć. I owszem, były wersje, które potem były cenzurowane. Ale tak jak mówiłem, prócz tych dwóch gier, a myślę, że w szczególności prócz Mortala, to naprawdę nic nie zbliżyło się do takiego poziomu. Jeśli przechodzimy na temat Carmageddonu, to była gra, gdzie ta przemoc była tak naprawdę bezsensowna, bo jak jeszcze rozumiem sam ten turniej, wiesz, gdzie ludzie są już predysponowani do tego, żeby sobie obijać mordę.
No i zakończyć całą walkę śmiercią zawodnika drugiego.
No tak, a potem rozpocząć po raz kolejny, nie? Tak czy inaczej, to w przypadku Carmageddonu, to mogłeś omijać tych ludzi, chociaż były te tryby, gdzie musiałeś nabijać punkty.
No ale właśnie,
ta przemoc była bezsensowna, też zauważ, że jest pewne rozgraniczenie.
No ale czy właśnie bezsensowna przemoc nie jest gorsza od tej sensownej, jeżeli ty masz możliwość robienia tego, bo na przykład w Driver była taka gra, była zajebista, ale tam ludzie uciekali ci spod kół, nie dało rady ich przejechać, mimo że oni tam byli. Nie wiem, jakbyś się napocił, w Driverze nigdy nikogo nie potrąciłeś, a Carmageddon tak, wiesz, ustawia tych ludzi i mówi, a weź ich przejedź, no weź, weź, masz punkty tam przecież.
Ale wiecie, należy jeszcze pamiętać o tym, że to była taka właśnie przemoc przerysowana dość mocno. Nie dostawałeś realistycznej grafiki i tego widoku tej umierającej osoby w zasadzie.
No to jest coś też w tym, że jeszcze nie widzisz tej takiej śmierci taką, jaką ona jest, ale wtedy już pamiętajmy, że mówimy o innych czasach, wtedy to nawet to potrącenie, kiedy widzieliśmy tą postać na przedniej szybie, która tam macha ręką, przy okazji się wykrwawiając litrami krwi, to też było mocne.
To znaczy, ja myślę, że dobrze zauważyłeś, owszem, to jest bezsensowna przemoc, ale ona nie ma na mnie takiego wpływu jak oglądanie, nie wiem, wyrywania kręgosłupa albo serca, albo wyrywania komuś nogi i obijania go do śmierci. To jest trochę inny poziom mimo wszystko. Ale gdybyśmy mieli porównać te gry, to ja myślę, że kiedy ja myślę o brutalności, to zaczynam myśleć o Mortalu.
Ale pamiętaj jeszcze, że człowiek przejechany przez samochód w Carmageddonie zamieniał się w...
kałuże.
Kałuże czerwonych pikseli. A w Mortalu widać było, że ktoś wyrywa jednak to serce.
No widzisz bizon? To też... Widzisz?
To też mamy do czynienia z czymś innym.
Dokładnie. A pan się ze mną zgadza.
Okej, no to przejdźmy do tej wizualności, no bo nie będziemy się tutaj rozpowiadać w tym temacie na 2 godziny, będziemy iść dalej. To co na mnie zrobiło największe takie wrażenie chyba, jeżeli chodzi o wizualność przemocy i tak do dzisiaj, jeżeli o tym myślę, to tak się źle czuję z tym, to było GTA 3, no bo jednak poprzednie GTA też pozwalały nam przejeżdżać ludzi, ale to wszystko było takie kreskówkowe, mieliśmy ten widok z góry. A GTA 3 wprowadziło nam to 3D, wprowadziło to, co jest takie bardzo realistyczne. Mieliśmy otwarty świat, postacie zbudowane w pełni z poligonów w 3D i mieliśmy możliwość robienia takich, no też zupełnie bezsensownych rzeczy, takich brutalnych, taką ostrą przemoc. No bo, no GTA 3, co to było? Mogliśmy wziąć samochód, podjechać pod prostytutkę, zabrać ją ze sobą, pojechać w jakiś tam kąt, uprawiać z nią seks, po czym ona wychodziła z samochodu, a my wychodziliśmy za nią, braliśmy kij do baseballa, zatłukiwaliśmy ją na śmierć i odbieraliśmy te pieniądze i jechaliśmy dalej, nie wiem, przejeżdżać ludzi albo zabijać policjantów. Bo ta gra dawała nam takie możliwości i to było właśnie takie uderzające głównie dlatego, że to była pierwsza taka przemoc w 3D. Bo mieliśmy poprzednio już Postala pierwszego, ale pierwszy Postal był też widok z góry, nie był zbyt realistyczny. Ale mnie to naprawdę dotknęło w GTA 3, że mogę każdą postać na ulicy, jakąś biedną babcię, po prostu uderzyć twarz i zakopać na śmierć.
A gdy odstrzelisz jej głowę snajperką, tak. To...
Fontanna krwi.
To fontanna krwi po nim zostawała, tak.
Tak. To, co chyba było najbardziej znaczące w tej grze, jeśli chodzi o przemoc, to fakt, że ona trafiła do tylu ludzi naraz, bo przecież GTA praktycznie zna każdy i trzecią część, no prędzej czy później, każdy miał możliwość zagrania. Jeśli nie urodził się w tym roku, kiedy mógł w nią grać, to na pewno zagrał w czwartą część, gdzie ta przemoc również była, ale jak nie grał w trzecią, to grał w dwójkę, jak nie grał w dwójkę, to grał w jedynkę.
No ale to tak pierwszy raz uderzyło po oczach, wiesz, Odin, mówimy o tym, że na przykład jak ja dorastałem z grami, to się we mnie nagromadzało przez pewien okres czasu i kiedy zobaczyłem pierwszy raz taką przemoc w 3D, tak jakby na własne oczy, w silniku 3D, który pokazuje mi prawie realistyczne postaci, no to inaczej zupełnie się na mnie odbijało niż ta przemoc 2D widziana z góry w pierwszych GTA.
No tak, ludzie wtedy przychodzili i żeby odstresować się zabijali ludzi. W GTA, a właśnie...
Jak to?
No a właśnie potem przez to takie sprawy zostały rozmuchiwane i jak dzisiaj wiadomo, przecież to gry są czynnikiem, przez który ludzie zabijają prawdziwe osoby.
Tak, to jest fakt potwierdzony naukowo. Wiadomo.
No dokładnie, w TVN-ie było.
W Teleekspresie mówili, ale wiesz co, GTA, tak jak mówię, myślę, że nie było aż tak bardzo szokujące. Bo kiedy porównam sobie do Vice City, to myślę, że w Vice City było jeszcze więcej tej przemocy, bo więcej narkotyków, a już w ogóle jak przyrównamy to do San Andreas, wiesz, wszelkie kontynuacje GTA, tak jakby w ogóle nie zraziły się faktem, że propagowały przemoc do tylu milionów klientów.
No
tak
bo od nich to było... się sprzedawało.
No ja wiem, że to się sprzedawało, ja właśnie mówię, że może to nie było tak szokujące, ale właśnie najważniejszą cechą tutaj w tej grze był fakt, że trafiała praktycznie do każdego.
Oni tego po prostu chcieli, nie patrząc na to, co robiły media, nie patrząc na te wszystkie sprawy sądowe, jakie zakładano Rockstar, no to ludzie chcieli dalej takiego GTA.
Tak, ja myślę, że słuchaj, odchodząc już trochę od tematu, grom, która była o wiele, wiele gorsza w tym wydaniu, to gra, która wyszła zresztą 2 lata później, to był Manhunt.
O Jezus.
On nie trafił do takiej szerokiej grupy ludzi, do jakiej trafiło Grand Theft Auto 3, ale był cholernie brutalny. I tutaj porównując to do GTA 3 właśnie wychodzi fakt, że też kwestia reklamy jest bardzo ważna.
W Manhuncie widzieliśmy właśnie takie dość sugestywne sceny, na przykład duszenia ludzi torbami foliowymi lub zabijania uderzeniem młotkiem w głowę. I to nie były nawet te klimaty, co GTA, że wiecie, gangsterka i w ogóle, tam było zaszczucie. To w tych czasach reklamował, że poczuj się jak zaszczuty zwierz, zabijaj i przeżyj.
GTA było bardziej uniwersalne, bo mogłeś, ale nie musiałeś. Ale Manhunt też się sprzedawał bardzo dobrze. I nie dlatego, że był dobrą grą, bo nie był.
Nie był dobrą, bo nie był.
Tylko sprzedawał się właśnie dlatego, że był cholernie brutalny. Ludzie często potrzebują na rynku gier właśnie takiego czarnego konia, który wcale może nie jest najlepszy i kończy wyścig ostatni, ale ja pierdzielę w ogóle, co on sobą przedstawia, jaki on jest brudny. Nie no, bo daj spokój, jak w pierwszej tam lokacji dochodzisz do miejsca, gdzie człowiek leży na elektrycznym krześle i ty możesz się bawić włączając i wyłączając ten prąd aż do momentu, w którym on się zmieni w taką czarną kukiełkę, no to daj spokój.
Mm-hmm. A jeszcze po Manhuncie niedługo wyszła gra, która jakby poziomem swojej brutalności w czynach wyszła nawet jeszcze dalej niż Manhunt, ale ta brutalność przy niej nie była tak graficznie jakoś specjalnie uwydatniona, bo to była jednak gra komiksowa i ta cała brutalność była komiksowa. Mówię tutaj o grze Punisher, która wyszła bodajże w 2004 albo w 2005 roku. I tam już naprawdę robiliśmy takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, rzucaliśmy komuś karabin do rąk, on go łapał. Wtedy Punisher wbijał mu w otwarte usta nóż, przebijał mu normalnie nożem usta i później sobie wyciągał ten nóż, brał ten karabin i szliśmy dalej. I ta gra pozwalała nam się tak pastwić nad wrogami. Mogliśmy, nie wiem, wrzucić ich do roztopionego metalu i wyciągnąć taką roztopioną metalową kukiełkę.
Ja zapamiętałem gotowanie w oleju w kuchni.
No, albo ja mieliśmy pogrzebacz i mogliśmy ich do kominka wsadzać.
Lub wkładanie ludzi do trumien i wrzucanie tam granatów.
Punisher nie zrobił takiej nie wiadomo jakiej furory brutalnościowej, bo ten cały brutal faktor był jednak taki przerysowany i nie zostawiał na tobie tak negatywnych odczuć, jak to miało właśnie w Manhuncie.
Ta negatywna reakcja, którą wcześniej powodowały gry właśnie brutalne, została w jakiś sposób załagodzona, bo kiedyś jak wcześniej mówiliśmy o Mortalu, to kiedyś ludzie byli zdruzgotani faktem, że w ogóle ktokolwiek odważył się na coś takiego. Teraz na przykład przechodzimy już do Punishera, gdzie Bizon mówi, no tak, no było przerysowane, dlatego nie zyskało takiego negatywnego odzewu, więc ludzie tak na dobrą sprawę zaczęli już akceptować ten fakt.
Przemoc w grach została zaakceptowana tylko i wyłącznie dlatego, że przez tą właśnie brutalność gry zostały tak skojarzone, że ta brutalność jest, to się zakorzeniło w mediach i w umysłach ludzi.
No tak, mówi się właśnie, że to on gra w te gry, które są takie brutalne, zabija tam ludzi, ma ileś tam żyć i się niczym nie przejmuje. Jest taka opinia ogólna w mediach. Ale popatrzmy...
Jest największego bezpieczeństwa.
Patrzmy na przykład Gears of War, gdzie mamy na lancerze tą piłę i możemy kogoś przeciąć w pół i ta krew nam oblewa ekran i powoli zanika. Albo no teraz wyszedł w tamtym miesiącu czy dwa Bulletstorm. Przecież tam możemy podbijać wrogów, nabijać ich na kaktusy, wrzucać w jakieś różne rzeczy, które ich mielą na części i ta krew też tryska. Nikt się tym nie przejmuje już teraz, bo jakoś to zostało zaakceptowane, przyjęte. Tak jak mówił Abaddon, ludzie chyba przyjęli, że po prostu gry są brutalne i koniec.
No tak, no bo taka niestety jest konsekwencja wprowadzania coraz bardziej brutalnych gier. Takie powszechne zrozumienie i akceptację. Cóż, no tak właśnie wygląda rynek w dzisiejszych czasach. I ja zaczynam się zastanawiać teraz, czy nie wygląda to źle, dlatego że teraz praktycznie gry sprzedaje się tą brutalnością. Przynajmniej wydaje mi się, że Bulletstorm oprócz tego, że masz tą lansę i możesz zabijać ludzi i strzelać im w głowy i robić skillshoty, wow, fajnie. Ale oprócz tego nie miałby nic. Mm-hmm. Nic do zaoferowania więcej.
No tak, oprócz tej przerysowanej brutalności, to właśnie ona jest całym motorem napędowym jakby Bulletstorma. Tylko że ja się zastanawiam, bo tak jak sobie myślę teraz o wszystkich grach, które wychodzą, to tak naprawdę połowa gier, no albo duży odsetek gier, to są gry plus 18. Naprawdę jakby podnosimy tą poprzeczkę, brutalność jednak nie jest jeszcze sprowadzona do takiego poziomu, że jeżeli gra jest mocno brutalna, to jest tam od 12 lat. Ale jeżeli już jest to plus 18, no to naprawdę jest bardzo dużo gier, które teraz wychodzą właśnie jako plus 18 i to jest trochę szufladkowanie graczy też do tych, że no teraz gracze, ci, którzy grają na konsolach, to są bardziej ci dorośli gracze niż ci młodsi.
Ja nie mam, właściwie nie mam nic przeciwko, dlatego że zawsze w natłoku różnych dziwnych gier znajdzie się parę, które się człowiekowi spodobają i w których się odnajdzie. Mnie zastanawia tylko po prostu, czy pogoni za tą brutalnością i za epatowaniem tego wzorca, który kiedyś nakreślił nam Mortal Kombat, nie zajdziemy po prostu do takiej ogromnej repetytywności. Dlatego, że nie wydaje mi się, żeby cały czas można było sprzedawać brutalność nam, to znaczy aktualnemu pokoleniu, bo rozumiem, że pojawi się na przykład 12-latek, który wcześniej w to nie grał i powie, o, fantastycznie, nie? Ale dla nas to będzie coraz bardziej, no, odtwórcze.
Dlatego wolałbym oglądać taką przemoc, jak była na przykład w Heavy Rain, gdzie nie była pokazana aż tak mocno, lecz sugestywnie. Gdzie było pokazane coś realistycznie, nie chcę tu spoilerować, ale było i mieliśmy aż ciarki na plecach, bo...
Gdzie? Która scena?
Nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica.
Na wysypisku?
Odin, nie mów nic, no.
No właśnie.
Abaddon, ciągnij dalej, no. Sugestywna no bo przemoc.
Heavy Rain to taki był właśnie na tyle dojrzały, że niby pokazuje tą właśnie scenę, ale no w sposób dojrzały, a nie na przykład jak w Bulletstorm, gdzie kopiemy gościa w tyłek, po czym wpakowujemy mu tam 50 kilo ołowiu, a on jeszcze żyje.
No ale właśnie to jest ciekawe, że nam coraz mniej potrafi ta przemoc zaskoczyć w grach i to jest chyba fajne właśnie, że Heavy Rain zrobiło coś realistycznego i coś, co dzisiejszy gracz, jeżeli na to popatrzy, to powie: o kurwa, to jest brutalne rzeczywiście, no bo prawdę mówiąc to już żadna gra nie robi na nas takiego wrażenia po tych wszystkich latach oglądania tych brutalnych gier.
Wiesz co, tak naprawdę cholernie brutalny jest Silent Hill 2, jak się kończy.
Oho.
A wcale brutalny nie jest, w sensie fizycznym. I takich gier powinniśmy szukać.
Okej. Okay.
Więc kończymy już 48. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj jak zwykle trochę tematów, niektóre ciekawe, niektóre mniej, ale mimo wszystko cały czas wysoki poziom. Dzisiaj mieliśmy... Cicho. Dzisiaj mieliśmy nowego naszego potencjalnego kolegę redaktora, pan Abaddon. Pan Abaddon się, mam nadzieję, wszystkim wam podobał. Jeśli macie jakieś komentarze, jeśli chcecie się nimi podzielić, no to zapraszamy, chętnie wysłuchamy waszych opinii, no i też... Ważne jest dla nas, żebyście się podzielili zdaniem, czy ta formuła DualShock Podcast wam się podoba, no i co trzeba zmienić, czego nie trzeba zmienić. Zapraszamy do udziału w konkursie, no i oczywiście na następny odcinek DualShock Podcast. Więc żegnałem się z wami. Odin,
Bizon,
Abaddon.
I Abaddon.
I Abaddon.
I Abaddon.
I Abaddon. O, fuck.
No, nikt się już tą przemocą nie przejmuje. W Gears of War mamy tą piłę na lancerze i przepławiamy wrogów na pół, gdzie ta krew tryska nam na ekran i oblewa. I patrzmy na przykład teraz Bulletstorm.
Bizon, Bizon, tam... Bizon, Bizon, bo powiedziałeś no. Oble... ucięło cię w tym momencie.
Ale słychać mnie dalej dobrze?
Tak, ale ucięło cię, jak mówiłeś, oblewa.
Dobra.
Chyba należy wspomnieć coś o Left 4 Dead, co?
Nie, nie, będziemy rozmawiali o Kółku i Krzyżyk, Pasjansie i Angry Birdsach, no jasne.
A w Angry Birds też jest brutalność, bo zabijasz świnie.
Nie, świnie znikają, ty nie wiesz, co się z nimi dzieje.
Aha, na przykład teleportują się do lepszego świata.
Na przykład, uciekają.
Tak, jak uciekają.
Jak już nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, to uciekają, no i co?
A, dostałem ptakiem w siebie i to sobie zniknę. Pff.
No jakbym dostał ptakiem, to też bym znikał.
Jeszcze w siebie, nie? W ogóle daj spokój.